Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
W Parku Oliwskim się spotykamy przed Pałacem Opatów. Powiem od razu, bo to będzie słychać, że nie w studiu, z Agnieszką Pruską, autorką kryminału. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oliwski Klub Kryminału ma niedaleko siedzibę, więc takie...
Tak, właściwie rzut beretem.
Spotykamy się wakacyjnie i trochę spotykamy się pandemicznie. Ukazał się piąty uszkier. Ósma powieść, czyli Łowca. Uszkier to nazwisko nadkomisarza, Barnaba Uszkier, bohater cyklu. No i ukazał się w takim momencie, kiedy już nie mógł się ukazać normalnie. Jak to było z tym piątym Uszkierem? Ja tylko przypomnę, że zaczęło się od Literata w 2013 roku. To była książka otwierająca tę serię.
Rzeczywiście było dosyć dziwnie, ponieważ pierwotny termin i właściwie taki był. Premiery to była końcówka kwietnia. Wiadomo, jak wtedy było. Wszystko się zaczęło dziać na tyle późno, że już trudno było przesunąć tę premierę. Więc najpierw miałam premierę e-booka, bo to się dało zrobić. Potem miałam premierę papieru, a potem audiobooka. Także w tej chwili jest już komplecik. Natomiast było to rzeczywiście podzielone i trochę utrudnione. Jak wszystko, bo nie tylko ja miałam w ten sposób premierę powieści. Ci, którzy mieli właśnie tak blisko tej daty marcowej, już za bardzo nie mieli jak przenosić, bo część autorów poprzenosiła nawet o parę miesięcy. No bo wiadomo, że w tej chwili nie ma jeszcze albo są bardzo rzadko spotkania autorskie, które zawsze też towarzyszą premierze.
No ale piąty Uszkier, więc już ma chyba swoją... grupę czytelników, jakieś oczekiwania, tak? Było takie poczucie, że się pisze dla kogoś, kto już zna tego bohatera i czeka właśnie na ciąg dalszy.
Tak, bo no tak jak przy każdej książce, szczególnie kiedy jest seria, czytelnicy czekają na kontynuację, w jakiś sposób już lubią bohaterów, może z niektórymi się identyfikują, a może niektórych nie lubią, ale też ich w jakiś tam sposób intrygują. Więc oczekiwania były, była premiera w sieci, prowadziła ją jedna z gdańskich blogerek, żeby jakoś jednak to zrobić. Oczywiście czytelnicy pisali, pytali o to kiedy, pytali dlaczego to jest ostatni, no ale było to takie inne, takie no, nietypowe doświadczenie. No, jest jak jest, no, trzeba się dostosować.
Naprawdę ostatni?
To znaczy tak, i ja go nie uśmierciłam. Więc...
Zaświadczam, że nie.
Więc gdyby kiedyś przyszło mi do głowy, że jednak jakaś kontynuacja by się przydała, to zawsze mam tę furtkę. Natomiast w tej chwili uważam, że to powinien być ostatni. Jest to 5 książek z tym samym bohaterem. Jest to 7 lat. Wydaje mi się, że czas na innego bohatera. Czas na troszeczkę inną książkę. Mam nadzieję, że ci, którzy polubili Uszkiera, zrozumieją, że coś innego też może być fajne, że kolejny bohater też może być sympatyczny. Sympatyczny albo no, po prostu wciągający, tak, w akcję. Natomiast pisanie kryminału policyjnego jest w pewnym sensie ogranicza. Z jednej strony ogranicza, dlatego że to jest kryminał procedur policyjnych, czyli ja muszę na to zwracać uwagę i pewne ograniczenia wynikają z tego, że on jest policjantem i on pracuje w zespole policyjnym. To jest ograniczające. Z drugiej strony ma dostęp do, na przykład do baz danych, do wsparcia policyjnego i tak dalej. To są takie dwie rzeczy na przeciwnych szalach w wadze. Natomiast bohater, który nie jest policjantem, daje autorowi sporo możliwości poprowadzenia akcji takich, jak tutaj akurat nie było. I powiem szczerze, że troszeczkę właśnie tęsknię do takiej swobody.
O Łowcy dzisiaj porozmawiamy troszkę szerzej i dokładniej, ale myślę, że to warto przywołać też inne pani książki, których już same tytuły sugerują, że są troszkę lżejsze, prawda? Zwłoki powinny być martwe, Zimne nóżki nieboszczyka i Wakacje z trupami.
To jest seria komedii kryminalnych. Tytuły są zupełnie inne. Każdy z tych tytułów ma w sobie zawarte pewne określenie ciała i dopowiedzenie. Są zupełnie inne bohaterki, ponieważ tutaj mamy do czynienia z dwoma postrzelonymi nauczycielkami, które z policją nie mają prawie nic do czynienia, ponieważ jedna w trakcie prowadzenia tego ich dochodzenia sobie jednego takiego policjanta upolowała na własnego faceta. Ale ta policja je tak powstrzymuje trochę. One tam różne rzeczy konsultują, chcą się dowiedzieć. Natomiast jest takim czymś, co powoduje, że one aż tak bardzo nie szaleją, tak? Że muszą jednak liczyć się z tym, co robią, tak? Natomiast zupełnie inaczej się pisze.
Inaczej się pisze, inaczej się czyta. Ja usiłowałam sobie przypomnieć też nasze spotkania i to najpierw chyba jednak był ten telefon. Znalazłem mumię, prawda?
Tak.
Bo to był literat, czyli początek.
Tak, to pierwsza książka i rzeczywiście pierwsze spotkanie to było chyba po literacie.
Tak.
Ja wtedy tą pierwszą książkę napisałam. Była ona jedna sama i rozmawiałyśmy dokładnie o Uszkierze.
O Uszkierze, o tym bohaterze, który wtedy właśnie się narodził. Narodziła się też seria i tak jak już mówiłyśmy, jest 5 tomów w tej chwili, ale tak spojrzałam, bo nawet nie zdawałam sobie sprawy, że pani tak cały czas jakby, jak to mówi, kiedyś była trójpolówka, na dwóch polach działała, prawda? Bo one się trochę równolegle te książki ukazywały. Więc tu Uszkier, a tu jakaś tam Alicja czy inna, prawda? I zabawny tytuł i komedia. Czyli tak trochę tak, trochę tak. Pewnie dla zdrowia własnego.
To znaczy akurat pani powiedziała prawie dokładnie tak, jak ja to określam, bo ja na to mówię płodozmian po prostu.
No, tego mi zabrakło.
Tak, książki są zupełnie inne. Pisząc jeden cykl odpoczywam od drugiego, odpoczywam od konwencji danych książek, tak? Bo kiedyś ktoś mnie spytał, czy od bohaterów, bo na przykład mam już ich dosyć w którejś książce. Nie. Tylko po prostu pisząc kilka miesięcy jedną książkę, szczególnie w przypadku tej serii z Uszkierem, to jest takie odczuwalne, to jest się cały czas w tej konwencji policyjnej, tak? Więc fajnie później to zmienić na coś lżejszego, zupełnie innego, dającego taką... Ja się bardziej bawię przy pisaniu komedii kryminalnych, chociaż to nie znaczy, że na przykład tamte piszę książki za karę, bo nie piszę za karę, broń Boże, natomiast to się zupełnie inaczej pisze.
No, literat, mimo że był początkiem tej bardzo poważnej serii właśnie z Barnabą Uszkierem, zaczynał się dość zabawnie, bo ulica Halera, poranny bieg i faktycznie mumia w wykopie, prawda, i ten zadziwiający telefon, ale tak czy inaczej seria jest dość poważna i tak jak teraz o tym myślę, może przypomnijmy, bo to był literat, potem Hobbista i to był ten tom, w którym synowie Uszkiera, tak? Brali udział i troszkę chyba też taki oddech wakacyjny, bo to były wakacje, pamiętam, oni gdzieś na poligonie, więc można było z punktu widzenia tych chłopaków trochę popisać.
Ja popisałam, szczerze mówiąc, popisałam więcej z punktu widzenia chłopaków, ale potem się okazało, że jednak lepiej to jest wyciąć, żeby się nie zrobiła nagle książka taka częściowo dla dzieci, tak? Żeby nie było tak dużo ich przygód. Natomiast wyprowadziłam z Gdańska, mimo że książki z Uszkierem dzieją się właśnie tutaj, wyprowadziłam z Gdańska w Hobbyście te pierwsze zwłoki, ponieważ chciałam pokazać entomoskopii trochę, a potrzebne mi były owady takie, powiedzmy, leśne. Potrzebne mi były zwłoki, które będą leżały w zupełnie innych warunkach niż na przykład w mieszkaniu w Gdańsku czy nawet w parku. I jeszcze do tego było mi potrzebne przeniesienie tych zwłok. Więc takie warunki całkiem fajne były w Głęboczku. Poza tym, znaczy w Głęboczku, w każdym miejscu, które owady zasiedlają. Natomiast ja Głęboczek znam, także też dobrze mi się pisało, ponieważ byłam tam ileś razy, wiem jak tam wygląda i wiem na przykład jak funkcjonują ludzie. Czy teraz może się to troszeczkę zmieniło, bo tam powstało dużo nowych domów i napłynęli nowi mieszkańcy, natomiast ci mieszkańcy, którzy tam byli, tak, nie wiem, tam od powiedzmy 60-tych, 70-tych lat co najmniej tam mieszkali, no to wiedziałam, jaką mają mentalność i to jest w książce też pokazane, tak? Im po prostu nic się nie opłaca. Im się nie opłacało posiać czegoś na polu, bo dziki wchodziły w szkodę, ale nie opłacało się również zagrodzić, bo kto by to grodził? I tak jest cała masa tego typu przypadków, nie?
Ciekawe obserwacje są też tutaj w tym najnowszym tomie, czyli W łowcy, takie obserwacje dotyczące mieszkańców różnych osiedli, świadków. To myślę, że do tych grup dojdziemy. Ale skoro już zaczęłyśmy od początku, to może też zacznijmy, że ten pierwszy tom, literat, w ogóle początek serii, sama pani to przyznawała, że i bohater, czy też powiedzmy antybohater wziął się z literatury i był w jakiś sposób zafascynowany kryminałem, literaturą. I pani też jakby wyciągnęła to ze swoich lektur, tak? Ten pierwszy pomysł i początek serii.
Tak, bo to były lektury zarówno kryminalne, jak i te takie powiedzmy około kryminalne, bo ja sobie tam podczytuję różne opracowania. I wniosek był taki, że tak naprawdę można człowieka zabić na bardzo dużo sposobów. bo mamy do czynienia nie tylko z narzędziem zbrodni, ale mamy z miejscem, z motywem, z samą psychologią zbrodni, ze świadkami, ze wszystkim. I dlatego w literacie zaczęłam od seryjnego mordercy, bo to tam się da pokazać, tak? Mhm. A zbrodnie są na tyle zróżnicowane i jego sposób działania, on jest motywowany czymś takim, że mogłam różne te zbrodnie pokazać.
No i wtedy narodził się, stworzyła pani Barnaby Uszkiera, o którym porozmawiamy, bo ja powiem szczerze, że z czasem coraz bardziej lubię takich bohaterów. Takich trochę Old Shatterhandów z Winnetu w jednym. No takich, że się na nich, kurczę, nie zawiodę, no. Ani w domu, ani w pracy.
No bo to on powstawał właśnie w ten sposób. Po serii przeczytanych przeze mnie kryminałów, tam głównie skandynawskich, i akurat trafiałam tak, że byli to bohaterowie, którzy mieli problemy ze sobą, z pracą, z rodziną, z alkoholem, z czym się praktycznie tylko dało. I ja po prostu byłam już przesycona tym, miałam dosyć. W związku z tym, jak powstawał mój bohater, to on nie powstawał na zasadzie, że powinien być taki, tylko nie powinien być taki. I w ten sposób powstał Uszkier, czyli ma rodzinę, ma dzieci, lubi robić to, co robi, a jeszcze go spadkiem obdarzyłam, żeby mu się nikt nie przyczepił, że ma za dużo pieniędzy przypadkiem i na pewno bierze łapówki, więc to taki był zamysł. Chociaż już mi w pierwszej części, tam on od pierwszego tomu jeździ rawką, tak?
Już się już trochę ma ta rawka.
No już chyba. Jest trochę przechodzona, już mnie właśnie...
Ale rawki mają to do siebie, że trudno się z nimi rozstać.
I one są takie dosyć wytrzymałe, ale już mi czytelnicy sygnalizowali, że może bym mu wreszcie pozwoliła zmienić samochód.
No ale jest właśnie taki, a więc po prostu wykonuje swoją pracę, jest dobrym mężem, świetnym ojcem, ćwiczy aikido, tak? Tak jak autorka, wszyscy zaznaczając, ja też. Nadal pani ćwiczy? To się przestaje?
Nie, w tej chwili jestem po operacji kolana, także nie mogę. No i oprócz tego nie ćwiczyłabym ze względu na sytuację, tak? Bo to jednak jest miejsce, gdzie łatwo dosyć coś podłapać.
No tak czy inaczej, dla niego treningi są bardzo ważne, jak i biegi, to się potwierdza także w Łowcy. I zanim jeszcze dojdziemy do samej sprawy kryminalnej i do historii, to co mi uderzyło, że tak pani opisuje tę pracę, no oczywiście, że tak powiem, w głowie zanosi pracę do domu i czasem się zdarza, że w sobotę czy w niedzielę musi coś tam zrobić, ale jednak to wygląda tak, jakby on tak tu pracuje, a tu ma dom i może sobie właśnie jakby oddziela. Może on tak potrafi, że ma weekendy, że ma wieczory, że z żoną coś robi, film sobie ogląda. Czyli to nie jest taka praca, mimo że no wiadomo na ile poważna, prawda, i absorbująca, która go do końca połyka.
A, to jest dosyć skomplikowane, dlatego że z jednej strony to jest praca, która połyka w momencie, kiedy się coś dzieje, bo wtedy nie może sobie właśnie z żoną oglądnąć filmu albo pójść z dzieciakami na spacer. Jeżeli w tym momencie na przykład ma dojść do zatrzymania, no to wiadomo, że nie. Natomiast od czasu do czasu, chociażby ze względu na to, że na różne rzeczy trzeba poczekać, nie tylko to, co przychodzi z zewnątrz, czyli na jakieś ekspertyzy, ale również na pracę jego zespołu, bo to jest nadkomisarz, on i tak sporo chodzi po ludziach, ale głównie dla niego latają po świadkach i dowiadują się, więc on myśli. Myśleć może wszędzie, może myśleć na przykład na spacerze z psem, tak? Więc tutaj specjalnie tak zrobiłam, dlatego że chciałam pokazać go tak troszeczkę od strony domowej, nie tylko od policyjnej. On jest dosyć mało pokazywany poza policją, ale jednak zawsze staram się parę rzeczy przemycić. Ja znam kilku policjantów, policjantek i oni też mają jakieś swoje hobby, mają życie rodzinne, przynoszą do domu tą pracę, ale też starają się po prostu funkcjonować jako normalni ludzie, tak? Mhm. Że to jest trudne, ale po prostu dla własnego zdrowia psychicznego trzeba czasami od tego odpocząć. Mhm. Dla Uszkiera jest to właśnie aikido, ewentualnie bieganie plus czytanie.
No, pies, wiadomo, no prawda, tak, synowie, czasem nie? Fizę trzeba zrobić, coś tak. Dalej się Fiza mówi, fizykę odrobić, nie wiem, nieważne, w każdym razie to
ja
też.
Ja też nie, bo mam już trochę starsze dziecko i już parę razy mnie poprawiała.
Ale on też w podobny sposób organizuje pracę swojemu zespołowi i dba o ludzi, prawda? O, ty się zaręczyłeś, a ty musisz odpocząć. Jakoś tak cały czas, myślę, że to jest rodzaj mądrości życiowej i też na pewno dzięki temu oni potem mogą lepiej pracować, już nie mówiąc o tym, że zachowują zdrowie psychiczne, że jakoś to potrafią, jakby to powiedzieć, no, odpocząć, zadbać o swoje prywatne sprawy, zakochać się, ożenić.
Zespół Uszkiera jest właściwie stały. Oczywiście tam są jakieś, doszedł ten młody podkomisarz, gdzieś tam była sprawa, że Igliński się naokoło kręcił, była Marczyńska, która okazała się niewypałem. Natomiast w gruncie rzeczy oni są zżyci ze sobą i jeżeli pracują N godzin dziennie razem, albo nawet jeżeli nie razem w tym samym miejscu, to komunikują się, tak? Są zależni od siebie, to ja tak naprawdę nie wyobrażam sobie pracy z ludźmi, których się nie lubi. Oczywiście, że tak jest czasami, ale już nie fundowałam tego, no tylko tego Iglińskiego. Tam Łuszkierowi podrzuciłam, ale tak naprawdę to no, dużo lepiej i wydajniej się pracuje w zespole, który się lubi po prostu.
No on chyba też od razu próbuje oswoić nowego bohatera, który tu się pojawia na samym początku, nowego prokuratora, który zachowuje się nie do końca profesjonalnie, odpowiedzialnie, bo pierwszy raz ma do czynienia z takim miejscem zbrodni i on od razu zakłada, mówi o Łuszkierze, że trzeba go po prostu w jakiś sposób wprowadzić w to, oswoić, pokazać, nie odsuwać, prawda, nie krytykować za to, co głupio zrobił.
To jest tak, że tak naprawdę śledztwo prowadzi prokurator, a nie policja, tak, bo przeważnie się mówi, że policja prowadzi śledztwo, ale to prowadzi prokurator. Dobry kontakt policji, czyli dochodzeniowca, który to prowadzi z prokuratorem, no to jest naprawdę podstawa, to fajnie jak tak jest, bo można się szybko, bez problemu porozumiewać i prokurator nie kładzie jakiś tam kłód pod nogi albo się za bardzo nie wtrąca. W związku z tym w poprzednich książkach z cyklu bardzo często kontakt z prokuratorem spadał na szefa Łuszkiera. A tutaj mając do czynienia z takim żółtodziobem, który jeszcze do tego nie wszedł mocno, czyli na dzień dobry Łuszkier miał nad nim pewną przewagę, może się pokusić o to, że spróbuje go sobie wychować właśnie po to, żeby się fajnie współpracowało.
No i tu już jesteśmy właśnie na miejscu zbrodni, dobrze, bo tak to się zaczyna. Ja trochę zwlekałam, bo to przerażający obraz, przyznaję. Różne już pani tworzyła, ale kiedy sobie teraz pomyślę o tej kobiecie z przyklejonymi powiekami, która prawdopodobnie musiała patrzeć na swojego oprawcę, no i parę innych szczegółów, to w ogóle to pierwsze miejsce zbrodni jest przerażające.
Tak, ale ja nie powiem, która z rzeczy, które tam są, ale część to jest rzeczywistość i tak się zdarza. I to wiem akurat od znajomej policjantki. I to był impuls do tego, żeby właśnie taka była inscenizacja tego miejsca zbrodni. A reszta? Facet poluje na kobiety. To jest zupełnie co innego niż w literacie, tak? On tam po prostu w literacie czerpie zadowolenie z próby kolejnego morderstwa, tak? W kolejny sposób kogoś zabił, wypróbował sobie, jak to jest w taki, a nie inny sposób. Natomiast w przypadku Łowcy mamy do czynienia z człowiekiem, który czerpie przyjemność z tego, że ktoś cierpi. Czyli są zupełnie inne motywy działania i stąd właśnie między innymi te podklejone powieki i ta chęć, żeby ofiara patrzyła na niego, żeby on mógł widzieć, jak bardzo ona cierpi, jak bardzo się boi.
Już to samo jest przerażające. Nie wiem, na ile będziemy mówić o pozostałych elementach tego obrazu. Dużo krwi, może tak powiem, prawda? Dużo krwi. Dwa psy zamknięte w mieszkaniu ze zwłokami.
I z tego powodu dużo krwi. Zresztą tak naprawdę to tej krwi nie musiało być tak dużo, bo na pewno każdy z Państwa doświadczył czegoś takiego, że miał krwotok z nosa. To nie są litry krwi, a wystarczy nie mieć czym zatamować i wszystko jest pobrudzone. Więc jak te psy chodziły, to rzeczywiście mogły to roznieść i to wyglądało bardzo niefajnie, nie?
No tak, jeszcze ponieważ to sam początek, to może powiemy, że jednym z głównych pytań było takie, jak ten morderca dostał się do środka, w sensie, że chyba albo został wpuszczony, albo wręcz zaproszony, prawda? Nie było śladów włamań. Możemy powiedzieć, że to seryjny? Możemy chyba, co? Bo to jest seryjny morderca, który później
tak,
się...
Tak, to jest gdzieś tam w zapowiedzi książki, także możemy mówić, że to jest seryjny morderca.
Zresztą, tak jak pani mówiła, polujący właśnie na kobiety. No i właśnie ta wielka tajemnica. Jak to się dzieje, że on pojawia się w ich życiu, mieszkaniu i tak dalej w taki sposób, jak duch trochę, prawda? Kim on może być, że tak różne osoby i on po prostu tam wchodzi. To było dla mnie największą zagadką, powiem szczerze.
Tak, i ja, no właśnie, ja chciałam, żeby był ten może to nieładnie zabrzmi, ale przekrój ofiar był po prostu, żeby to nie były takie same, zawsze kobiety powiedzmy po 30 mieszkające na drugim piętrze, rozwiedzione z jednym dzieckiem, żeby to nie było aż tak bardzo, żeby były identyczne, żeby miały wspólne cechy i żeby to była cecha, po której on je wybiera, natomiast żeby się również różniły. I musiałam sobie poszukać też jego miejsca działania, miejsca, gdzie on te kobiety znajduje. No ale są takie miejsca. Są takie miejsca, które przyciągają ludzi w różnym wieku, różnych profesji i tam rzeczywiście można znaleźć.
No mnie cały czas to pytanie nurtuje. Kogo wpuściłabym do domu w szlafroku, będąc na przykład, prawda?
Tak, i to od razu daje dużo do myślenia, tak? Bo szlafrok i taki swobodny strój to jest od razu jakaś tam rodzina, tak? Ale szlafrok, piżama, męża nie ma, więc od razu jest podejrzenie, że może jakiś kochanek na przykład, ale równie dobrze mogło się zacząć coś dziać i przyjść sąsiad z prośbą o pomoc, tak? Mógł na przykład, nie wiem, zainscenizować wypadek pod domem, żeby wywabić, tak? I wtedy ludzie też nie będą się ubierali cali, tylko narzucą coś tam na siebie, szlafrok na przykład. Więc to całkiem sporo możliwości z tym szlafrokiem jest do ogrania.
Tak czy inaczej, kobiety, choć różne, to mniej więcej w podobnym wieku, bo nie bardzo młode, ale nie starsze, raczej ładne, choć nie piękne i samodzielne, prawda? Tak. I z pewną gotówką, z majątkiem po prostu.
Tak, tak. No tutaj nie będę tego wątku rozwijała, ale to jest rzeczywiście jedna z cech, które wyróżniały te kobiety, to, że sobie same doskonale radziły, albo tak jak w przypadku jednego zabójstw po prostu miały zastrzyk gotówki.
No dobrze, to jeszcze tylko kończąc opis, to znaczy nie tyle opis, co tak myślenie o tym miejscu zbrodni i tak dalej, to się pojawia to określenie, a ja przyznaję, nie wiem, co to jest taśma Nagada.
Taśma Nagada to jest taka szara taśma używana do wszystkiego, jednostronnie przyletna, szeroka.
Taka srebrzysta taka? Czy...
Ona jest taka przeważnie taka brązowana.
A nie, brązowa, taka jak się paczki okleja.
Tak. A kiedyś w jakimś programie, który oglądałam razem z rodziną, to był program dotyczący łapania krokodyli i przewożenia ich w miejsca bezpieczne, bo one tam do miasta gdzieś wchodziły. Polowało na krokodyle dwóch mężczyzn. Jeden po prostu zachodził krokodyle od tyłu, siadał na nim i przygważdżał go, a drugi mu owijał pysk taką taśmą właśnie, sklejał. I stąd zostało się powiedzenie taśma Nagada.
Ale to jest powszechnie używane? Bo to... ja przyznaję, że od razu pomyślałam o krokodylu i jego pysku, ale nie znam wcześniej tego określenia.
To znaczy, nie potrafię tak na 100% powiedzieć, wśród znajomych tak.
Coś takiego. Taśma została użyta w każdym razie, tak, żeby była tutaj elementem fabuły, więc mamy taśmę Nagada i podklejone powieki i te kobiety i przy tym zostańmy. No i to jest kolejna opowieść, tak jak pani to tak pięknie nazywa, ja ciągle zapominam. W każdym razie tam są wszystkie procedury policyjne opisane i bierze to pani pod lupę, prawda? Także właściwie tutaj śledzimy ten mozuł pracy i błąkamy się w gąszczu niewiadomych razem z Uszkierem i jego zespołem. To jest taka książka, w której bardzo długo, tak jak oni, nic nie wiemy i śledzimy kolejne tropy i właściwie bardziej towarzyszymy im w śledztwie, prawda? Niż przeżywamy jakąś akcję, wcielamy się w ofiarę, bądź w sprawce, cokolwiek. My cały czas dochodzimy, taki jest najpierw taki snopek światła, coraz szerszy, przez różne też błędne ścieżki próbujemy dojść do prawdy.
Tak, znaczy od razu powiem, że to jest kryminał procedur policyjnych, tak. Ale trzeba zawsze pamiętać, że to nie jest dokładnie opisana praca policji, tak, bo no ja policjantką nie jestem i to chyba mógłby tylko, no paru policjantów pisze, tylko oni by mogli opisać dokładnie, ale to przypuszczam, że wtedy to było, mogłoby się bardzo nudnie czytać, ponieważ moja koleżanka policjantka powiedziała, że u ciebie to tak, ja spędzam 90% czasu za biurkiem, wcale tak nigdzie nie latam, nie? Więc nikt by chyba nie chciał za bardzo czytać, jak ktoś siedzi 90% swojego czasu, który poświęca na łapanie przestępcy za biurkiem, albo na przykład w jakiejś zasadzce przez, nie wiem, tam pół doby, gdzie jest ciemno, zimno i nic się nie dzieje. No to tak sobie by było ciekawe. ale rzeczywiście tutaj towarzyszymy policjantom i razem z nimi po kawałeczku odkrywamy, jak doszło do morderstwa i kto za nim stoi, a nie uczestniczymy w pościgach, w strzelaninach i tak dalej.
Ich praca to jest też przesłuchiwanie świadków. A wszystkie te miejsca zbrodni to są miejsca w takich dzielnicach willowych, domki, sąsiedzi, prawda? No i właśnie, i ten wielobarwny tłum, który pani opisała, dość różny, bo to są też różne miejsca. Mnie jakoś najbardziej utkwiła w pamięci ta dzielnica willowa, gdzie bardzo bogaci i bardzo zajęci ludzie mieszkali i trzymali swoich rodziców, teściów w tych willach zamkniętych, bo albo wcześniej sprzedali ich mieszkania, żeby sobie kupić lepiej wyposażone wille, albo po prostu tak im było wygodniej zajmować się staruszkami. No i ci staruszkowie przyklejeni do szyb, zazwyczaj z zakazem wychodzenia na ulicę, tam po prostu dożywali. A oni zajęci i w ogóle bez czasu dla nikogo.
Tak, bo to jest... Znaczy oczywiście nie każdy tak działa, ale jest sporo właśnie takich przypadków, no bo rodzice się robią coraz starsi, tak? Trzeba się nimi zająć, jest to rzeczą naturalną, a jednocześnie dużo ludzi jest zajętych i to zajętych całymi dniami. I to przeważnie jest właśnie w sytuacji, kiedy ktoś ma na przykład swoją firmę, tak? Wychodzi rano, wraca późno do domu i ci starsi ludzie siedzą sami. Jednocześnie to jest już taka... W tej chwili nie rozmawia się tak ze wszystkimi, prawda? Nie zna się tak dobrze, znaczy, a ja akurat znam swoich sąsiadów, ale bardzo jest często tak, że się nie zna tak bardzo dobrze swoich sąsiadów. Tak było kiedyś, tak? Że się chodziło na herbatkę do tego, do tamtego, zatrzymywało, rozmawiało i tak dalej. A w tej chwili już nie. I tu jest takie zderzenie tych starszych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, bo tak robili u siebie na osiedlu na przykład i jak szli do sklepu pod blokiem, to spotykali trójkę znajomych, ze sposobem życia ich dzieci, które praktycznie nikogo nie znają, bo jak rano wyjeżdżają, wieczorem wracają, to już im się za bardzo nic nie chce i nie interesują ich sąsiedzi i nie chcą też, żeby rodzice się mieszali w te różne sprawy osiedlowe.
No ale są właśnie też ci starsi ludzie, nie tylko w tej dzielnicy, którzy bardzo pilnie obserwują świat. To wynika też z obserwacji pani, że no są tacy, którzy co do godziny są w stanie powiedzieć, który samochód gdzie zaparkował, kto z kim przyszedł, kto wyszedł.
Tak, bo zależy jaki kto ma charakter i jak spędza czas. Idąc na emeryturę nagle się okazuje, że mamy dużo czasu, tak? I teraz co z nim zrobić? Niektórzy czytają, niektórzy chodzą z kijkami, niektórzy chodzą na spacerze z psem, ale niektórzy ludzie, ich ciekawi jak żyją inni, to po pierwsze. Poza tym są wścibscy, chcieliby wiedzieć co się dzieje u wszystkich sąsiadów, więc okno jest całkiem niezłym punktem obserwacyjnym i to co się zaobserwuje można potem wykorzystać i obgadać z sąsiadką, tak? I wtedy taki... No to jest, powstaje taki monitoring sąsiedzki, tak? Wszyscy wszystko wiedzą i mogą omówić. Mhm. Tak jest.
Ten pierwszy tłumek, który się zebrał przy miejscu zbrodni, to był wręcz żądny tego, żeby, wiem, zeznawać, żeby rozmawiać z policją, prawda? Tam taka swoista giełda powstała, przepychanki, a Uszkier z wyraźną satysfakcją ustawił wszystko od A do końca.
Bo to jest tak. Przeważnie, no to jest nawet takie powiedzenie, że wszyscy uciekają z miejsca przestępstwa i nie ma świadków, tak? Czyli jak gdzieś ktoś kogoś napadnie, to ewentualnie ktoś wezwie pomoc, policję czy kogokolwiek, natomiast nikt nie chce zeznawać, tak? Nie chce się w to mieszać i nie chce, żeby policja z nim rozmawiała, nie chce być nigdzie zanotowany. Natomiast nieco inaczej jest, jeżeli to się dzieje pod własnym domem, ponieważ wtedy w grę wchodzi zagrożenie. Jeżeli coś się stało u sąsiada, może to się stać również u mnie, więc już to samo powoduje zaciekawienie. Poza tym, no tutaj też znowu mamy te starsze panie, które się licytują, u kogo najpierw. Jeżeli nie mają nic do ukrycia, tak, bo to są starsze panie, zakładamy, że one nie mają nic do ukrycia, to rozmowa z kimś obcym z zewnątrz, a jeszcze na dodatek na temat tego, co tu się przed chwilą takiego ekscytującego wydarzyła, no to jest taka bardzo ponętna.
Rozmawia pani też ze swoimi znajomymi policjantami, jak to jest z tymi właśnie świadkami, zeznaniami, tak? No nie, oczywiście nie konkretnie, ale jakie to są sytuacje, przeszkody. No wszyscy wiemy, że tak naprawdę to pamiętamy niewiele, prawda? My, gdyby nas ktoś zapytał o jakiś wypadek czy coś, no przynajmniej ja mam takie doświadczenia, to potrafią być bardzo różne te relacje, więc rozmawia pani o tym z nimi też?
Rozmawiałam w niedzielę z koleżanką, z którą się spotkałam akurat, jak ona skończyła pracę i właśnie opowiadała o przesłuchaniu. Nie będę mówiła, co opowiadała, ale tak.
Są takie też rzeczy i takie zdarzenia. No i to są te właśnie te procedury, czyli tam technicy pracują, tak, na miejscu zbrodni.
Jako pierwsi,
to już się dowiedziałam, już tyle razy to tu było i poza tym tak ucierpiał ten prokurator z tego powodu, że wdepnął, że tak powiem, że już pamiętam, że technicy jako pierwsi, także nawet nadkomisarz musi zaczekać, prawda, żeby móc wejść na to miejsce.
No tak, bo może po prostu dojść do kontaminacji śladów i dołoży im roboty, tak, no. W pewnym sensie na pewno każdy jest ciekawy, jak to wygląda i chciałby mieć jakiś pogląd na sytuację, chociażby po to, żeby potem z tymi świadkami rozmawiać, wiedząc, co się wydarzyło. Natomiast no, pierwsi technicy.
Patolog. To jest zwykle barwna postać w kryminałach, a zwłaszcza już w filmach i serialach. Albo wielbiciel opery, albo ktoś o bardzo zjadliwym poczuciu humoru, zwykle nieprzystępni, piją, jedzą i palą prosektorium, tak? A tutaj no, on jest bardzo, bardzo sympatyczny, ten nasz patolog, ale też ważny i kolorowy.
Chyba dlatego, żeby jakoś te postaci tak uczłowieczyć, tak? Bo obcowanie ze zwłokami, na nich się mówi zimny lekarz, jest jednak dosyć trudne i przypuszczam, że no, znaczy wybrali sobie taką profesję, tak? Ale jest trudne i jest na pewno z jednej strony dające satysfakcję, tak, bo pomagające znaleźć zabójcę, natomiast oni się też naoglądają rozmaitych rzeczy, więc to nie jest łatwo. I oprócz książek, w których patolog jest głównym bohaterem, na przykład jak u Huntera, to oni jednak pełnią taką funkcję pomocniczą, tak? I gdybyśmy ich widzieli tylko w momencie, kiedy stoją przy stole sekcyjnym, to by byli tacy płascy, powiedzmy, tak? Więc jeżeli pokażemy troszeczkę ich życia, jakieś tam zainteresowanie, dzięki któremu ocieplimy ich wizerunek, czym zależy, co się pokaże, tak? Bo można wcale nie ocieplić, a wręcz odwrotnie, tak? Ale coś charakterystycznego dla niego, no to zawsze będzie to ciekawsza postać.
No mamy też, już chyba mogę powiedzieć, że może jeszcze nie profilera, ale psychologa, który jest już prawie na etacie, prawda, u naszego Uszkiera, takim przyjacielskim etacie, Marek Leński. Teraz już wiadomo, że jeśli jest taka sprawa, to Uszkier do niego zadzwoni i będą odbywali ciekawe rozmowy na ten temat.
Leński po współpracy przy odkrywaniu, kto jest mordercą, pierwszym seryjnym mordercą w życiorysie policyjnym Uszkiera, bardzo sobie tą współpracę zaczął chwalić, ponieważ no, ile razy trafia się na seryjnego mordercę, tak? Więc i w przypadku policjanta, i w przypadku psychologa było to zawodowe przeżycie. Poza tym Uszkier należy właśnie do tych policjantów, dla których nie ważne są jedynie twarde dowody. Jeżeli chodzi o profilowanie, to wiadomo, że żaden profiler nie powie, że to zamordował Kowalski z ulicy Grunwaldzkiej 5/6 i tak dalej. Natomiast może wskazać bardzo dużo różnych szczegółów, które dookreślą tego człowieka i policji po prostu ułatwi życie. Tutaj Leński trafił razem z Uszkierem drugi raz na seryjnego mordercę. To już mieli nieprzeciętnego farta zawodowego. No i Uszkier go wykorzystuje, już wie, że warto. No i na przykład prosi go, oprócz tego, co poprzednio pracował, konsultacje takie jak poprzednio, sporządzenie profilu geograficznego.
Tutaj też pojawia się taki wątek byłego policjanta i w ogóle całego środowiska też policyjnego, które jest w pewnym momencie brane pod lupę, czyli takie śledztwo wewnętrzne.
Jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć. No. Informacje nie pochodzą znikąd. Niektóre informacje wiadomo, że muszą mieć swoje źródło bardzo blisko miejsca, gdzie się sprawa toczy. Stąd pod lupę jest brane środowisko, a jeżeli chodzi o tego policjanta, o którym pani wspomniała, no to jest zaangażowany w śledztwo i mimo, że jako były komisarz wie, że nie powinien działać na własną rękę, to jednak emocje biorą u niego górę.
No to jest właśnie ta granica, zresztą to myślę, że nie tylko jego dotyczy, także no, nawet pewnie Uszkiera w momencie, kiedy jakoś bardziej się angażuje w sprawy, taka właśnie chwiejna, delikatna granica pomiędzy tym, co profesjonalne, obiektywne i chłodne, a jakąś emocją, która w którymś momencie się pojawia, nie?
Wiadomo, że nie powinno się prowadzić spraw, w których jest się zaangażowanych emocjonalnie lub personalnie, tak? taka jest zasada. No podobnie jak na przykład psycholog nie powinien udzielać porad psychologicznych znajomym. No po prostu jest zaangażowany nie tylko zawodowo, ale również prywatnie i to trzeba oddzielać.
W krótkim bardzo opisie tej książki przeczytałam najbardziej mroczny tom z serii z komisarzem Uszkierem. Naprawdę? Ja nie miałam takiego wrażenia, a jak pani się wydaje? Najbardziej mroczny?
Wie pani co? Ja przypuszczam, że to jest poprzez sposób działania sprawcy i poprzez te miejsca zbrodni, bo takie również są opinie recenzentów na przykład, że on jest mroczny, ale podejrzewam, że głównie ze względu na te miejsca zbrodni i sposób działania mordercy, bo cała reszta jest właściwie w tym samym klimacie pociągnięta. Natomiast no właśnie chyba to decyduje.
A jak się pani to pisało? Właśnie tak jakoś bardziej mrocznie nie powiem, ale powiem szczerze, że postać paskudna ta, która się nam pojawia jako ten...
Ja przeważnie do każdej książki różne rzeczy czytam, więc tutaj sobie musiałam trochę zahaczyć gdzieś tam o psychologię, czy też właśnie o miejsca zbrodni, o zachowania na miejscach zbrodni, o działaniu na miejscach zbrodni, więc to moje pisanie to jest jednocześnie takie trochę zdobywanie informacji i ja wtedy trafiam właśnie na jakąś, no powiedzmy, że wiedzę, na którą bym normalnie nie trafiła, tak, bo by mnie to nie zainteresowało, co sobie bardzo chwalę. Nawet te mocne opisy w tej książce, miejsc zbrodni, są... Tam jest opisane to, co jest istotne dla śledztwa. Więc właściwie wszystkie elementy, czyli na przykład ta krew, o której mówiłyśmy na początku, która się pojawia, nie jest tylko po to, żeby zszokować, tylko ona ma potem znaczenie. To, że jest jej dużo, że jest jakoś przeniesiona i tak dalej. Więc opisując to, musiałam właśnie zwracać uwagę, żeby nie tyle, żeby się zagalopować i nie wiem, stworzyć jakieś prawie że slashera, natomiast żeby te wszystkie informacje czy widok tych miejsc zbrodni miał odzwierciedlenie później w pracy policji.
Tak czy inaczej mamy łowcę. Piąta książka z Uszkierem, jak pani zapowiada, na razie ostatnia. I jak to teraz jest? Coś się pisze, coś się będzie pisało? Pytam też ogólniej, bo wiem z różnych opowieści i relacji i swoich doświadczeń, że ten czas właśnie od marca był trudny i raczej blokujący niż otwierający. Nie wiem, jak to było z panią. Czy pani z tym swoim laptopem gdzieś na werandzie siedzi, pisze?
Tak, tak. Ja mam o tyle dobrze, że nawet wtedy, kiedy nie było można nigdzie wychodzić, to ja mogłam wyjść chociażby do ogródka w momencie, kiedy się zrobi już na tyle ciepło, ale mi wystarczy, żeby po prostu palce mi na klawiaturze nie grabiały, więc wtedy się bardzo chętnie przenoszę na werandę. Więc na werandzie ja pracuję jeszcze cały czas w firmie, nie na cały etat, więc akurat miałam taki układ, że ja pracowałam w firmie, a praktycznie wszyscy inni mieli pracę zdalną, więc byłam sama, ale jeździłam, wracałam. Ja mam bardzo, bardzo blisko, także nie musiałam gdzieś tam środkami komunikacji miejskiej. Natomiast nie było to monotonne, tak? Tak jak niektórzy siedzieli cały czas w domu i po prostu no to oszaleć można. Czyli w moim odczuciu, bo by mi brakowało, żeby robić coś. No ale oprócz tego pisałam oczywiście. Teraz mam muszę tam na koniec października oddać czwartą część z Alicją i Julką i sobie tam coś jeszcze podpisuję, właśnie z nowym bohaterem.
Z nowym zupełnie?
Tak.
Czy jest coś, co można o nim powiedzieć? Kobieta, mężczyzna?
Tak, kobieta. Kobieta. Można powiedzieć, kobieta, była policjantka.
A, była. Pani.
Była, ale już nie pracująca w policji. Z jednej strony mam wolną rękę, jeżeli chodzi o to, co ona robi, a z drugiej strony zostały jej kontakty. Więc to jest takie pójście na pewien kompromis, tak? Nie wiążą jej żadne zobowiązania związane z funkcją, z pracą. Natomiast zawsze może się odwołać do byłych kolegów i poprosić o jakąś przysługę.
No nie powiedziałyśmy jeszcze, że akcja Łowcy toczy się przede wszystkim w Gdańsku, też jest Pruszcz Gdański, Tczew, tak? Z tego, co pamiętam, to są takie najważniejsze miejsca, ale Gdańsk jest tutaj centrum. I ta nowa książka też będzie nam bliska, że tak powiem, geograficznie?
W Gdańsku, też w Gdańsku. Mhm.
Jakieś środowisko poza tym, że policjantka? Tam były nauczycielki, tu mamy policjantów.
Nie, w tej książce nie da się tak, nie da się tak zdefiniować środowiska jak w przypadku Uszkierów, bo w poszczególnych tomach właściwie zabierałam się za różne środowiska, bardzo często w każdym razie. I pokazywałam tam jakieś, nie wiem, zawody na przykład jak u żeglarza, tak? Czy tam jakieś pani bibliotekarki w literacie, no różnie to bywało. Natomiast tu nie ma takiej jednoznaczności, różne są postacie.
No to na to czekamy, ale ja mam jeszcze jedną prośbę. Są wakacje. Kryminały to są świetne lektury, prawda, na wakacje. Mnie się przynajmniej z wakacjami kojarzą i wiem, że wiele osób właśnie wtedy też je jeszcze bardziej czyta. Może chciałaby pani nim polecić, zaproponować, powiedzieć słuchaczom, mnie, o jakiejś książce, która pani wpadła w ręce albo pamiętają pani z dawnych czasów, to nie musi być żadna nowość, ale coś takiego fajnego do poczytania.
Wakacyjnego? No. Ostatnio oglądałam swoją półkę z książkami i policzyłam tomy. To jest właściwie kryminał między kryminałem a sensacją. Cliff Kessler. Mam ich 31, ale to nie są wszystkie. To się czyta bardzo, bardzo fajnie. Nie są to ciężkie lektury. Są takie z wartką akcją. Dzieją się w rozmaitych miejscach o różnych porach roku. Motywem dominującym jest to, że główny bohater jest nurkiem i jednocześnie rozwiązuje zagadki kryminalne związane w pewien sposób właśnie z tym, że on nurkuje, tak? Albo jest do czegoś wykorzystywany jako nurek i coś odkrywa. 31, a jest ich więcej tomów, to spokojnie może całe wakacje zapełnić.
To polecamy, a jeszcze jedno pytanie miałam i teraz je zadam, bo świat się zmienia. Przeżyliśmy sytuacje, których wcześniej żeśmy się nie spodziewali. W celu identyfikacji czasem trzeba obsunąć na przykład maseczkę, żeby nas rozpoznali i złożyli w jedno z dowodem osobistym, prawda? I tak sobie pomyślałam, czy na przykład myśli pani, że w pani przyszłych książkach w jakiś sposób ten dziwny czas się odbije, odnajdzie? Ja już czytałam krótkie opowiadanie, którego akcja toczyła się w czasie pandemii i właściwie główny pomysł był związany z kwarantanną małżeńską. Także to było bardzo zabawne, pouczające. Ale tak sobie pomyślałam, że dla autorów kryminału, co? To są takie sytuacje, które można by wykorzystać na rozmaite sposoby.
To znaczy ja nie tyle wykorzystam, co najnowsza Alicja i Julka, czwarta część, dzieje się w te wakacje, więc ja muszę tam wpleść koronawirusa, bo inaczej się nie da. One są wszędobylskie, prowadzą swoje śledztwo. Dystans, to, że nie można wszędzie wejść, z każdym pogadać, one muszą to brać pod uwagę i ja to muszę brać w związku z tym pod uwagę, więc to na pewno będzie, przy czym nie to będzie głównym tematem książki oczywiście i ofiara nie zostanie zabita, zainfekowana wirusem, natomiast muszę to uwzględnić. Jeżeli chodzi o książki, znaczy wie pani, ja mam takie, czy my nie mamy przypadkiem już dosyć tego koronawirusa i jeszcze w książkach o tym, czy to nie będzie już przesyt, tak? Natomiast jeżeli piszemy w czasie teraźniejszym i teraz tak jest, to trzeba to, po prostu trzeba to uwzględnić. Jak się będzie czytało książkę za kilka lat, no to będzie taki, nie wiem, dokument w pewien sposób, tak? Bo mam nadzieję, że już będzie inaczej za kilka
lat. Będą przypisy, dlaczego ktoś miał maseczkę.
Tak, dokładnie, ale trzeba uwzględniać.
Tego sobie życzmy, co? Żeby za kilka lat trzeba było robić przypisy i wyjaśniać, a nie, że wszyscy będą w maseczkach i zawsze. Oby tak było. Bardzo serdecznie dziękuję. Agnieszka Pruska, rozmawialiśmy o najnowszej książce, ósmej, piątej z serii z komisarzem Barnabą Uszkierem, czyli o Łowcy.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.